Drodzy bracia, drogie siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, czuję dzisiaj jakąś wyjątkową tremę, czyli strach stojąc przed wami. Może dlatego, że pierwszy raz po dłuższej przerwie widzimy się tak na żywo. Bardzo miło, że zbór wystąpił z taką inicjatywą i zgromadził nas tutaj wszystkich dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie również braciom i siostrom. I w związku z tym, że sytuacja nie jest normalna na świecie obecnie, chciałbym coś powiedzieć, co w końcu wykładu okaże się rzeczą pozytywną. Mam przynajmniej taką nadzieję. Będę mówił o strachu. Więc generalnie temat, jaki wykład ma taki tytuł: strach i pokój. Na początku chcę przekazać jeszcze pozdrowienia od tych, którzy zostali we Wrocławiu. Cały zbór nasz prosił w czwartek, żebyśmy wszystkich was pozdrowili. Moja mama, która została w domu również osobiście, oraz brat Grzegorz Stachowiak, siostrą Niną, dzwonił przed wyjazdem w sobotę. Dzień przed wyjazdem naszym, czyli w piątek. I prosił, żebyśmy przekazali jego miłość tutaj do was wszystkich. Ze względu na stan zdrowia, wiecie, nie może być, ale słucha zapewne nas teraz. Drodzy bracia i siostry, każdy człowiek doświadcza strachu. A więc w ten sposób mam trochę łatwe zadanie mówić o tym, czym strach jest, bo wszyscy wiemy, czym strach jest. Jest to jakaś taka emocja pierwotna, która wynika z tego, że potrafimy zapamiętywać i kojarzyć. Zapamiętywać sytuacje, które w przeszłości były dla nas, niosły dla nas złe skutki, i gdy podobne mają się powtórzyć w przyszłości, instynktownie odczuwamy niepokój, co się wydarzy tym razem. Z tego bierze się strach. Nie tylko ludzie przeżywają takie emocje, ale również przeżywają takie emocje inne stworzenia. Chciałbym zwrócić uwagę na rzecz oczywistą, chociaż ona niekiedy umyka, że strach dotyczy wyłącznie przyszłości. Nikt nie boi się tego, co minęło. Mimo że minęły okropne rzeczy, wiemy o nich z historii, znamy je z opowiadań. Sami być może pewnej części tych okropności doświadczyliśmy, ale nikt nas nie boi się tego, co było. Ale będzie się bał wtedy, gdy te demony przeszłości będą nam zagrażać w najbliższej przyszłości. Jeśli tak będzie, każdy z nas, mając doświadczenie przeszłości, będzie odczuwał strach. Strach, bracia i siostry, może wynikać z przyczyn obiektywnych, czyli powiedzmy z racjonalnych przesłanek, czyli z sytuacji, które realnie mogą się wydarzyć w naszym życiu. Możemy się bać tego, co nastąpi za rok, za dwa dni. Może ktoś jest w obliczu jakichś doświadczeń, o których wie i wkłębią mu się w głowie one. I to są realne strachy, realne poczucie zagrożenia. Czasy są na tyle niepewne, że nie wiadomo, co będzie w najbliższej przyszłości się działo, jakie spadną na nas doświadczenia, mniejsze lub większe. I jeśli one pochodzą z zewnątrz, no to ten strach, który w nas powstaje, jest rzeczą naturalną. Te obawy, które mamy, to są rzeczy naturalne, których nawet nie należałoby się wstydzić, bo nie wynikają z naszych grzechów, słabości czy czegoś takiego. Jest to jakby typowa reakcja organizmu obronna na to, co dla nas jest niebezpieczne. Jest też drugi rodzaj strachu, który ma swoje źródło w umyśle człowieka, który się boi. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że ma przesłanki mniej racjonalne. One pochodzą z wewnątrz i nazywają się te strachy bardziej lękami, a w języku chyba medycznym fobiami. Więc nie jest fobią strach przed tym, że stracę pracę, jeśli rzeczywiście mam ją stracić. Ale fobią jest na przykład lęk przed ciemnością. Te strachy subiektywne, irracjonalne, one wcale nie są mniejsze niż te strachy racjonalne. I wcale osoba, która doświadcza tych strachów irracjonalnych, czyli posiada jakieś fobie, nie czuje się przez to szczęśliwsza. Przeciwnie, życie takiej osoby jest bardzo trudne, ponieważ może mieć dużo lęku. Możecie, jeśli nie doświadczacie tego, w części nie rozumieć fobii, bo te strachy się tak nazywają. Ja też kiedyś byłem wolny od fobii. I w zasadzie ktoś mówił, że się boi ciemności, boi się tam czegoś, zamkniętych pomieszczeń. To mówię, no dobra, możesz mówić, ja nie za bardzo czuję, co mówisz, przyjmuję, że tak jest. Do czasu, gdy kiedyś zamknięto mnie w pomieszczeniu i odczułem to na własnej skórze, będąc szokowany, że można tak odczuwać. Chciałem się tylko wydostać z tej jaskini, w której byłem, to była sztolnia w Walimiu, szeroka, wielka sztolnia. Chciałem po prostu wyjść, bo te kilkaset metrów skał sądziłem, że mnie zdusi. Byłem już dorosłym człowiekiem i chyba nawet siwym. W związku z tym, co się zmieniło? Od tej pory rozumiem tych, co mówią, że są klaustrofobami, a jak mnie zamknęli w rezonansie magnetycznym, to myślałem, że skończę życie. I wtedy zamknąłem oczy. Nie wiem, czy byliście kiedyś w tej kopule takiej bliziutko, coś dudni. Wtedy zamknąłem oczy, wszystkie pieśni, modlitwy w głowie. Obracałem 460 ileś pieśni, żeby tylko się wydostać. Oczywiście miałem przycisk, ten panik, prawda? Ale mówię, no nie nacisnę, przecież nie wyjdę na durnia. To są realne rzeczy, bracia i siostry, chociaż wynikają no jakby z wnętrza człowieka. No bo cóż nam zagraża posiedzieć w tym zamkniętym pomieszczeniu? No nic, otworzą, wyjdziemy, jest w porządku. To są dwa rodzaje strachu. My o tym bardziej zewnętrznym chcemy trochę dzisiaj mówić, o tych realnych zagrożeniach, które mogą nas spotkać. Chciałem powiedzieć, że wybitni ludzie doznawali strachu. Każdy z wybitnych doznawał, na przykład Adam. On zaś odpowiedział: usłyszałem odgłos twoich kroków w ogrodzie i przestraszyłem się. Chwilę po grzechu. Abraham. Pierwsza Mojżeszowa 15:12. Bardzo ciekawy opis. Ciekawe, czy to strach wewnętrzny, czy zewnętrzny. I stało się, gdy słońce zachodziło, że przypadł twardy sen na Abrahama. No na Abrama tutaj napisane jest. A oto strach i ciemność wielka przypadły na nim. Bał się ciemności. No jest coś tutaj groźnego w tym opisie, bracia i siostry. Jak jesteśmy w całkowitej ciemności, zaczyna działać nasza wyobraźnia i wtedy niektórzy doznają lęku. Być może tutaj były jeszcze jakieś okoliczności, bo tam wiemy, co się stało, potem ten piec się kurzył i tak dalej, widział jakieś widzenia oraz te ofiary. Bóg mu ukazywał, po czym pozna, że odziedziczy ziemię. Czegoś się wystraszył, taki wielki człowiek. Hiob teraz, 3 rozdział, wiersz 25. Bo strach, którego się lękałem, przyszedł na mnie, a czego się obawiał, przydarzyło się mi. Jego towarzysz Elifas w 4 rozdziale, wierszu 13, tak mówi o pewnym strachu. Chociaż on nie rozważał strachu, tylko coś tam relacjonował, ale przy okazji są takie słowa zapisane według Biblii Poznańskiej. Inne Biblie trochę inaczej to dają. Prawdopodobnie są tam jakieś problemy językowe w tym starym hebrajskim. Od 13. Przy rozważaniu nocnych widzeń, gdy ludzi twardy sen ogarnia, opanowały mnie lęk i trwoga. Tak, że od strachu drżały wszystkie kości moje. Jakieś tchnienie przeszło po mojej twarzy, podnosząc włosy na mym ciele. tym momencie chciałbym powiedzieć, że jeśli ktoś się boi i te zagrożenie odczuwa tak naturalnie, to w organizmie występują takie fizjologiczne reakcje wręcz, jak na przykład jeżenie się włosów, podnoszenie się włosów, albo pocenie, albo natychmiastowe siwienie. Były takie przypadki. Albo inne reakcje fizjologiczne, czyli maksymalny stres. I tutaj ten Elifas przestraszył się, bo coś tam zaszumiało nad jego ciałem do tego stopnia, że podniosły mu się jego włosy. Mojżesz. A tak straszne to było, co widzieli, że też Mojżesz rzekł: uląkłem się i drżę. To jest Biblia Gdańska, 12 rozdział do Żydów, wiersz 21. Również Mojżesz. To, co on widział, stało się dla niego wielkim strachem, powodem do strachu. Drżącą górę, trzęsienie ziemi, to przy okazji tych tablic. Daniel. Przyszedł na miejsce, gdzie stałem. 8 rozdział, wiersz 17. A gdy on przystąpił, przeraziłem się i upadłem na twarz. Niektórzy doznają takich reakcji, że drętwieją im kończyny. Albo chcą uciekać. Ten upadł na twarz z powodu przeraźliwego strachu. No i wtedy rzekł mu, tutaj anioł, pewne poselstwo. Te przykłady dowodzą, że nawet bardzo dobrzy ludzie poddawani są tym emocjom. I to w wielkim stopniu. Dlatego nie ma się czego wstydzić, gdy i my, drobniejsi ludzie, jesteśmy w stanie, przeżywamy takie emocje, bo one nie są skutkiem naszych złych czynów, ale na przykład realnych obaw przed tym, co nastąpi. Jest jeszcze inny rodzaj strachu, który nazywany jest bojaźnią Bożą. Strach przed Bogiem. O tym rodzaju strachu nie chcemy jakby mówić. To jest bojaźń pańska nazywana czcią. Tak żebyśmy się pamiętali również, że są wezwania w Biblii: bój się Boga. No ale na pewno nie chodzi o takie banie się Boga, jak banie się człowieka. Tu chodzi o cześć do Boga, o szacunek, wykonywanie Jego prawa z powodu miłości, którą się darzy Stwórcy. Na przykład w psalmie 111 początek mądrości jest bojaźń pańska. Więc my nie chcemy o tym rodzaju strachu mówić, lecz bardziej o tym, który nas dotyczy w codziennym życiu w odniesieniu do warunków na świecie. W języku greckim nazewnictwa, słowa w języku greckim, nawet te biblijne niektóre, mają związek z ich mitologią. Oni byli mistrzami w personifikowaniu różnych emocji. Między innymi strach został spersonifikowany i powstały bóstwa strachu. Gdyby ktoś czytał, zastanawiał się, analizował ich mitologię, to znajdzie tam Fobosa, który jest personifikacją strachu. Znajdzie tam Deimosa, który jest personifikacją trwogi, więc czegoś podobnego. I znajdzie tam jeszcze takiego demona, powiedzmy wprost, czyli Boga, półboga, który był pół kozłem, pół człowiekiem. Nazywał się Pan. Pan. Miał taki nieprzyjemny zwyczaj. To był opiekun pasterzy, ludzi leśnych, tak niby dobry. Ale gdy ktoś go obudził w nocnej drzemce czy w południowej drzemce, to wydawał siebie taki ryk, że wszyscy padali na twarz z panicznego strachu, byśmy dzisiaj powiedzieli. Więc teraz wiemy, skąd się bierze panika. Od tego właśnie Boga greckiego Pan. Paniczny strach to też jest coś takiego, co czasami czego doświadczamy. No więc po co to mówię? Żeby zwrócić uwagę, Fobos, Deimos to są znani nam bogowie, quasi bogowie, między innymi ci, co się interesują, to są księżyce, tak mają na imię, księżyce Marsa. Ale chciałem powiedzieć, że w Nowym Testamencie Strach też ma jakieś greckie słowo przecież, nie? I to jest, bracia i siostry, fobia. Gdy czytamy prawie we wszystkich miejscach w Nowym Testamencie o strachu, to tam jest źródło słów właśnie taki. Fobia w odmianach różnych. Epifobia, eksfobia, różnie, ale fobia. I gdy mowa jest o miłości do Boga, o strachu przed Bogiem, też jest fobia. Gdy jest mowa o strachu przed człowiekiem, też jest fobia, więc ma tam pewną dużą pojemność to słowo. Ale na pewno nie znaczy tylko tego, co my określamy polską fobią, czyli tym takim lękiem wewnętrznym przed irracjonalnymi przyczynami. To jest bardzo ciekawe. Wszystko jest tam, bracia i siostry, fobią. No, gdy już to wiemy, to teraz możemy przejść do kilku takich bardziej pozytywnych rzeczy, bo jak się mówi o strachu, to i każdy zaczyna się w to za bardzo wczuwać, to w pewnym momencie ciarki mogą mu przechodzić po plecach i skończ człowieku już mówić o tym, bo wyjdziemy zdołowani. Bracia i siostry, chciałem teraz powiedzieć tak, że strach jest potrzebny w życiu człowieka, ponieważ on nam daje szansę wykazywania się odwagą. Odwaga, jak wiemy, jest niezbędna do tego, by zwyciężyć. Ale żeby być odważnym, to trzeba mieć co przełamać. Właśnie człowiek odważny przełamuje racjonalne strachy. To, co realnie stanowi zagrożenie dla niego i mogłoby powodować w nim uczucie lęku, musi być przezwyciężone do tego stopnia, aby postąpić konstruktywnie. Biblia opisuje nasze czasy jako bardzo trudne. A my jesteśmy w zasadzie w tych trudnych czasach takim pokoleniem, my to ja mam na myśli 50-latkowie, 40-latkowie, może 60-latkowie, takim dosyć łagodnie potraktowanym przez te złe czasy. Bo gdy będziemy myśleć o pokoleniu naszych rodziców lub dziadków i mówić im, mamo, tato, dziadku, wiesz, ja się boję przyszłości, to on powie, dziecko, czego ty się masz bać? Zobacz, co myśmy przeżyli. Myśmy mieli powody do strachu. Owszem, tak było. Mieli wielkie powody do strachu, lęku, przeżywali to, cierpieli dla Pana, dla innych spraw. Natomiast my, żyjąc w miarę spokojnych czasach na tym niespokojnym morzu, wchodzimy obecnie w etap jakiegoś wielkiego przyspieszenia na skalę globalną. I skończy się, tak bym powiedział, trochę z przesadą, sielankowe życie, czy kończy się, i zaczynamy wchodzić w okres takiego mocnego niepokoju. Bo wydarzenia na skalę światową, które mają miejsce i te konflikty, one w jakiś sposób oddziałują na nas, na nasze psychiki, no i albo nas dołują, albo nas zachęcają, w zależności od tego, kto jest jak bardzo silny. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 21, 25 wierszu, jest ten znany wszystkim bardzo piękny fragment, który mówi o czasach ostatecznych i o zachowaniu ludu Bożego w pośród tych trudności. Odczytam go. Wtedy będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi ucieśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały. Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Albowiem mocy niebieskie poruszą się, a gdy ujrzą Syna Człowieczego, a wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką. I teraz ten werset, który do nas miałby się tyczyć między innymi. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, a podnoście głowy wasze, przeto iż się przybliża wybawienie wasze. Odkupienie jest napisane, powinno być w gdańskiej Biblii, powinno być wybawienie wasze. Więc z jednej strony opisana jest sytuacja na świecie. Do tego stopnia, że opisany jest czas, który ma nastąpić i scharakteryzowane jest to tak, że ludzie będą drętwieć. To jest jedna z tych reakcji na strach, na stres. Będą drętwieć przed tym, co może nastąpić. Te rzeczy się dzieją już od dawna falami. Zaczęły się tam, powiedzmy, pierwszą wojną, rewolucje wcześniej trochę, wojny, potem znowu rewolucje październikowe, potem komunistyczny ustrój. Tu wszędzie konflikt. Druga faza wojny światowej. No i my nie doświadczaliśmy fizycznie, mówię o pokoleniu moim, bo ja urodziłem się na przykład w 64 roku, ale wchodzimy w taki zakres historii, że czegoś będziemy musieli doświadczyć takiego, co wzbudzać w nas będzie mogło strach. I wielu z nas już wzbudza tą obawę, tak? Co z naszymi dziećmi, co ze mną, co z tym, co z tamtym. Naturalna reakcja obronna, dająca jeszcze okazję na zabezpieczenie się na przyszłość. Co mamy robić, bracia i siostry, by nie poddawać się temu ogólnemu strachowi? No bo przecież, gdy rozmawiamy z ludźmi i obserwujemy tą sytuację na świecie, no to ten strach jest widoczny wszędzie. On do tego stopnia jest widoczny, że ludzie reagują już agresją, są w stanie chętnie uczestniczyć w różnych akcjach związanych z obaleniem tego porządku rzeczy. To wszystko wynika ze strachu. Jedną z reakcji na strach jest atak. Inną reakcją jest ucieczka, w zależności kto jak reaguje. A my jak mamy reagować? Jak mamy się pośród tego wzburzonego morza zachowywać? A może bardziej jak mamy myśleć? Bo z tego jak będziemy myśleć, być może wypłynie nasze właściwe zachowanie. Czego mamy się chwycić, bracia i siostry, jako kotwicy? Jest oczywiste, że większość ludzi na świecie nie ma żadnego punktu oparcia, bo po kolei wszystkie ich kotwice zostały zerwane. Czy to jakieś polityczne systemy, czy gospodarcze, czy teraz religijne. Każda z tych kotwic po kolei została zerwana przez szalejącą burzę i ludzie nie wiedzą. Nie mogą ufać klerowi, nie mogą ufać politykom, nie mogą ufać nikomu w zasadzie. I pozbawieni są odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Lud Boży jednak jest w o wiele lepszym położeniu. Ja wiem, że to jest trudno zrobić oczywiście, bo jesteśmy też ludźmi poddanymi temu falowaniu. Ale przynajmniej mamy pewną kotwicę zarzuconą, tak, której nikt, jeśli my nie będziemy jej wyrywać, nie wyrwie. Tą kotwicą jest wiara w Jezusa, znajomość Jego planu, bracia i siostry, czyli tego, co przed nami. I wiara w opatrzność Bożą nad nami. No i, bracia i siostry, paradoksalnie do tych rzeczy, abyśmy mogli przyłożyć serce, potrzebna jest ta nasza odwaga. No jak już wspomniałem, żeby mogła być odwaga, potrzeba trochę strachu i dobrze jest, gdy się tam trochę boimy, bo wtedy nie jesteśmy brawurowo głupi, ale rozsądnie odważni. No więc trzymamy się Pana, to jest odpowiedź. No każdy powie, no każdy tak mówi, trzymaj się Pana, jest w porządku. No ale jak pokonać to myślenie, które nas codziennie dotyczy i stresuje? Bracia i siostry, myślę, że moglibyśmy coś systemowo zrobić ze swoim życiem. I to trzeba by być konsekwentnym. Tak jak ten, który się odchudza, musi być konsekwentny. To wtedy się odchudzi, a najlepiej dietą taką jedz połowę. Tak samo tutaj. Jeśli nie chcemy, aby ciągle podlegać temu stresowi, to my musimy się z tego wyłączyć po prostu. Czy to jest możliwe? W pewnym stopniu jest możliwe, nie w całkowicie, ale jeśli ktoś ogląda wszystkie wydania wiadomości, wszystkie portale musi zobaczyć, wszystko musi, bo chce wiedzieć, co się dzieje na świecie, to niech się zastanowi, czy nie za dużo. Czy naprawdę nie za dużo. Bo przecież wtedy tak jakby się ciągle kłuł tymi bolącymi problemami, no to musi go boleć w końcu. A gdybyś tak raz na dzień zobaczył to, a potem się zajął jakimiś sprawami innymi. To jest jakby recepta. Ograniczanie bodźców, bracia i siostry. Tu by się dobry psycholog przydał w tym miejscu, który by to wyłożył oczywiście, ale musiałby być jeszcze wierzącym psychologiem. Ograniczajmy bodźce. Moja serdeczna prośba, bracia i siostry. Jeśli czujemy niepokój, strach i to takie podenerwowanie, że co wprowadzą, nie wprowadzą, zakaz, nakaz, będą nas ze strzykawkami gonić czy nie, no to każdy ma swój punkt widzenia na ten temat. Czy nas pozwalniają, czy wyrzucą, czy przyjdzie talib, czy nie przyjdzie i będziemy to wszystko... A gdzie tu w tym wszystkim Pan Jezus jest? No, my jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego. Zgoda? Jesteśmy obywatelami Polski z urodzenia, czy innego kraju z urodzenia, ale tak naprawdę czujemy się obywatelami innego świata. A jeśli czujemy się obywatelami innego świata, to tutaj mamy co najwyżej status, no gdyby Pan Jezus chciał, no to byśmy byli ambasadorami. Tak jest napisane, tak? W liście do Koryntian, do Kolosan. Ambasadorami w odniesieniu do małego statka. No ale na małą skalę też. No to jeśli jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego, czyli obywatelami innego państwa, to znaczy ten obywatel, ambasador może się mieszać do polityki lokalnego kraju, w którym przebywa? Nie wypada, po prostu nie wypada. W związku z tym my również. No obserwujemy to i tak dalej, no interesujemy się, bo z racji ciała tak być musi, ale używając przysłowia, nasza chata z kraja, prowadźmy swój bezpieczny i spokojny żywot na uboczu. To był cytat z listu do Tymoteusza. Na uboczu spokojny i pobożny żywot. Nie w środku konfliktów, nawet intelektualnych, bo to nas wszystkich, to nam wszystkim dostarcza paliwa, które rozbudza strach i lęk. A jak wiecie, w innym miejscu mówi Biblia, teraz zacytuję trochę w złym kontekście, wiem o tym, że strach ma udrękę. Tak? Nie ma strachu w miłości, a strach niesie udręczenie. Ja wiem, że tam chodzi o karę przed wróceniem do Boga, ale to również tutaj powiem, że jeśli się boimy, to jesteśmy udręczeni, zmęczeni psychicznie i trudno nam działać konstruktywnie. Więc ta pierwsza taka jakby zachęta bracia i siostry do unikania strachu polega na tym, żeby ograniczyć wpływy tego świata do naszych umysłów. Czyli zamykamy laptopy, wynosimy je z sypialni na przykład, gasimy telewizor, nie ma. Od 18 nie używam. No próbujmy różnych sposobów, żeby nie dać się ponieść tej fali, że jeszcze tu, jeszcze 5G, jeszcze coś, nie? I ciągle ktoś, i jesteśmy pobudzeni. A druga rzecz to oczywiście, jeśli już się ograniczymy, to nie możemy zostać na tym etapie ograniczenia. Musimy na to miejsce wprowadzić dobre myśli. Jakie myśli dobre to są? To jest, bracia i siostry, lektura Starego i Nowego Testamentu. To są dobre myśli. Ile radości daje nam czytanie, no nie mówię o rzeziach Dawida, bo to nie jest ten akurat aspekt, ale ile daje nam radości czytanie o mesjańskich z proroctwa Izajasza. Poczytajmy rozdział 9, rozdział 11, 25, 35, 38, 405, to prawie każdy rozdział jest taki. Pewnie, że to też nie jest łatwa lektura, jeśli ktoś jeszcze weźmie Biblię Gdańską, nie, i ma trudności przebrnąć przez język. Weźmy inny przykład. Zobaczymy, ile tam jest Bożego planu wyłożonego kawa na ławę. Zamiast o tym, kto tam kogo zadźgał we Francji czy w Polsce, jakie przepisy wprowadzili. To jest pierwsza część. Stary Testament w tych mesjańskich zapowiedziach, mesjanistycznych zapowiedziach, o Królestwie Bożym. A druga część to jest Nowy Testament. Niekoniecznie te listy Pawłowe trudne, gdzie tam nie wiadomo, do czego on zmierza, ale proste wypowiedzi Pana Jezusa dające osłodę duszy. No ile razy z tego korzystamy jako ratunek? Czytając piękne przypowieści Pana i albo cudowne riposty na fałszywie, na podstępne pytania. Ile w tym jest piękna, ile tam jest Ducha Bożego. Jaki to daje pozytywny wpływ. O, dzienie, dlaczego się martwicie? Przypatrzcie się i te wszystkie tysiące różnych pięknych rzeczy. I gdy tym będziemy żyć, a ja wierzę, że można to robić. Po prostu trzeba czytać, otwierać Biblię i czytać. Jeszcze można literaturę czytać oczywiście, ale chodzi o ustawienie się na właściwe tory. To pierw Biblia, a potem literatura wyjaśniająca. Bo w Biblii pewne rzeczy są na powierzchni, nie trzeba ich interpretować, tylko odczuć Ducha Bożego, który płynie z czytania tekstu biblijnego. No i gdy ograniczymy te bodźce i wprowadzimy na to miejsce na przykład czytanie Pisma Świętego, no to bracia i siostry, myślę, że w ten sposób uda nam się trochę odzyskać równowagi. Może nie wszystko, może będziemy wracać, ale próbujmy obserwować się pod tym kątem. Życie Słowem Bożym daje bowiem wiele pozytywnych myśli, wiele pozytywnego myślenia. I teraz gdybym poprosił was o podanie jakichś zachęcających do tego, byśmy się nie bali tekstów Biblii, to myślę, że każdy podniósłby rękę, ja mam to, ja mam tamto i powiedziałby Mateusz, Łukasz, Izajasz, że są takie słowa, co nie? I to setki takich wersetów. Ja wybrałem tylko dwa i je chcę przeczytać teraz, aby zobaczyć, jaki jest dobry, pozytywny ładunek. Akurat jeden z psalmów, drugi z wypowiedzi Jezusa. Ale tam to wszystko jest. To jest ochrona naszego umysłu przed niszczącym działaniem panicznego strachu. Mateusz 10:28 na przykład. Też jest taki krytyczny i mocny. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. A więc stawia nas, konfrontuje nas z prześladowaniem do śmierci aż. Tych się nie bójcie, którzy mogą wam to zrobić. Nie bójcie się. Tam też jest to fobia oczywiście. Nie bójcie się. Lecz duszy zabić nie mogą. No i ktoś powie, człowiek ma duszę, więc już tu wszystko jasne. Zostawiam tą dyskusję, o co tu chodzi, tak? Bo wiemy, o co tu chodzi. Ale twojego życia wiecznego, no w skrócie, nie mogą ci odebrać. Ale raczej bójcie się. Czyli bójcie się, to samo, fobia. Czyli czcijcie, bo to o Bogu. Tego, który może i duszę, i ciało zatracić w Gehennie. Przeniesienie tematu, przeniesienie podmiotu. Mamy się bać Boga, ale nie mamy się bać ludzi. Dlaczego się nie mamy bać ludzi? Izali dwóch wróbelków za pieniążek nie sprzedają, a wżdy jeden z nich nie upadnie na ziemię oprócz woli Ojca waszego. Nawet i włosy wszystkie na głowie waszej policzone są. Jak się odnosimy do takiego zdania, bracia i siostry? Patrzę na niektórych braci, powiedzmy, bez włosów, no to Bóg nie ma o nich troski, myślę, tak? Bo im nie policzy. To jest taka wypowiedź, która nazywa się zapewne hiperbolą, czyli taką przesadnią. Chodzi o to, że Bóg nie liczy każdemu włosów co rano i nie sprawdza, tylko tego typu wypowiedź ma nam pokazać, że jesteśmy całkowicie w Bożych rękach. A nie, że technicznie on zajmuje się naszą fryzurą. Jesteśmy całkowicie w jego rękach. To jest taka wypowiedź. No więc jeśli tak jest, no i tu jest teraz problem naszej wiary w to, naszego jakiegoś przywiązania. Bo to jest niełatwa rzecz, od razu powiem. My sobie możemy czytać to 500 razy, nie? Ale nie zawsze jesteśmy w stanie się do tego mocno przywiązać. Ale no próbujmy. Tak, jestem w rękach Boga. ale grzesznikiem jestem, zaraz ci ten podpowiada. Nie? No pewno Bóg mnie nie trzyma tak mocno jak tamtego czy innego. Jeśli masz czyste sumienie, bracie i siostro, to on cię trzyma. Nawet jak ci się wydaje, że on się nie trzyma, to on cię trzyma, tak jak według tej obietnicy zapowiedział. Nawet i włosy wszystkie na głowie twojej policzone są. Nie bójcie się tedy. Nad wiele wróbelków wy zacniejszymi jesteście. Prawda? Nad wiele wróbelków. Jeśli o wróble, o ptaszki Bóg dba, to też jest, myślę, taki rodzaj literacki, który ma nam pokazać, że Bóg troszczy się o przyrodę, to nie będzie troszczył się o własne dzieci, bardziej będzie się troszczył. Jesteście zacniejsi nad wielu. Tylko uwierzmy w to, przyłóżmy serce do tych obietnic, do tych zapowiedzi, że pośród tego trudnego, szalonego czasu staramy się być ludem Bożym i w związku z tym mamy prawo, legalnie mówiąc, oczekiwać ze strony Boga ochrony, bo jesteśmy Jego dziećmi. Musimy żyć na poziomie takim, który On obiecał, a nie ciągle mówić, a to wynika głównie z naszej niskiej samooceny, nie, On na pewno mnie odrzucił, odsuwa, nie błogosławi, nie ochroni. Przeciwnie, na pewno cię ochroni, na pewno cię nie odrzuci, jeśli masz czyste sumienie przed Nim. A jeśli nie masz, no to doprowadź, żebyś miał i wtedy korzystaj z Jego błogosławieństwa. Drugi tekst, który chciałbym przytoczyć jakby tak na zachętę, to jest psalm 46. Cały psalm. Ten psalm 46 to tak jakby dzisiaj ktoś go napisał, chociaż jak wiemy, pisał go człowiek, którego niektórzy uważają za dzikusa, pasącego owce na górach Judei. On brzmi tak. Przewodnikowi chóru. Pieśń synów Koracha na nutę dziewicy. Tu czytam akurat z przekładu nowego. I teraz uwaga. Zaczyna tak. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. I każdy zamknie oczy i dokończy ten tekst. Ratunkiem w ucisku najpewniejszym. Zależy, kto jakie Biblię czyta, tak? Ale Gdańska tak idzie. Każdy to słyszał 1000 razy. Więc to jest taka deklaracja autora tekstu. Bóg jest ucieczką naszą i ratunkiem w każdym ucisku. I to ratunek najpewniejszy. Po tej deklaracji następuje tekst, który odzwierciedla dzisiejsze warunki na świecie. Mówi tak. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Ja nie chciałbym tego technicznie tłumaczyć w aspektach. Klimat rozumiemy, wydaje się, tak? Góry, królestwa, ziemia, społeczeństwa, to się wszystko trzęsie, rozwala na elementy. Góry się rozpadają, królestwa padają, ale my się nie boimy, choćby to się działo. No ale teraz, gdy Mojżesz zobaczył taką sytuację, że góra dymiła, to tak się przestraszył, że powiedział, ulękłem się i drżę. A tu mówi, nie bójmy się tego. Trochę inna sytuacja, bo tutaj chodzi o symbol, on tam widział naprawdę taką górę i takie atmosferyczne zjawiska, które naprawdę ciarki na plecach jego na pewno przyprawiły. Zresztą nazwy też przyprawiły i przyprawiają. Spróbujcie zobaczyć jakieś nietypowe chmury czarne, coś tego. Ohoho, prawie koniec świata niekiedy się wydaje. Nadchodzi, jak widzimy to na własne oczy. Mówię o zjawisku typowo atmosferycznym, bez udziału Boga, ingerencji Boga. Ale takie fronty burzowe już były nad Polską w tym roku, że naprawdę można było się przestraszyć. No jeśli ktoś to obserwuje, bo jeśli ktoś ma głowę w dół zwróconą, to nie wie, jaki tam front idzie. Ale patrzmy w górę, zobaczymy czasem takie zjawiska na niebie, które pierwszy raz, mimo tego, że ktoś żyje 50 czy 80 lat, byłby widział dopiero. Więc my się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały w głębi mórz. Dalej, choćby szumiały, choćby pieniły się wody. choćby drżały góry z powodu jego gniewu. No to już mamy tutaj bliżej. Bóg się gniewa na góry. To tak jak my moglibyśmy się pogniewać na te kolumny na przykład. Widać, że tu mowa symboli jest. Bóg nie gniewa się na dosłowną górę, bo to byłoby śmieszne po prostu. On się gniewa na królestwa tego świata i dlatego one się trzęsą. Pan szydzi z nich, mówi psalm drugi. Wszakże poganie gromadzą się, wymyślają różne rzeczy. Pan szydzi z nich i dlatego te góry się boją. Ale my mamy się nie bać jako lud Boży. Więc jeszcze raz przeczytam te dwa wiersze łącznie i następny, bo on następny daje źródło pokoju. Przeto nie boimy się, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu jego sela. A teraz nagle inna nuta w tym psalmie. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Skończył psalmista już z tymi górami, z tymi począsznięciami. Nagle mówi, jest rzeka. A więc sielsko-anielsko płynie strumyk, których strumienie, prądy rozweselają miasto Boże. I tak jest w naszym życiu. Jest wielki ucisk na świecie. Wszystko się trzęsie na naszych oczach, tylko trzeba to umieć widzieć. My to akurat widzimy. Jesteśmy tego typu społecznością, która osadzenie ma w chronologii biblijnej i widzi, że to są znaki od Boga. I pośród tych wszystkich trudnych zawirowań jest rzeka, mówi psalmista, która opływa miasto Boże i pociesza miasto Boże. To jest prawda Słowa Bożego, która pozytywnie, bracia i siostry, wpływa na lud Boży. Mimo, że góry tam swoje te ruchy wykonują, obalają się, to rzeka płynie spokojnie między ludem Bożym, rzeka prawdy, niosąca pociechę strapionym duszom. Czyli ta rzeka to prawda Paruzji i Epifanii, a jej nurty, no rzeka, nurty, ciekawie to brzmi, to są te wszystkie rodzaje. Nurty, inny przekład mówi strumyki, być może się rozdzielała. Rodzaje sposobów wyrażania myśli w Biblii, czyli te siedem. Doktryny, napomnienia, przekazania, obietnice, proroctwa, historie, typy. Nie wiem, czy dobra kolejność, bo ją z pamięci wypisałem. Tam jakaś jest ważność tej kolejności, kiedy słyszałem, ale tutaj nie o to mi chodzi teraz. Jest siedem rodzajów wspaniałych rzeczy, wspaniałego przedstawiania myśli Bożych i one opływają miasto Boże. Pewnie, że powiemy Kościół Boży jest tym miastem. Jest, zgoda. Ale jak już Kościoła nie ma, to kto może korzystać z tej obietnicy? No ci, co są oddani Bogu, a nie są Kościołem, czyli dzisiaj lud Boży, gdzie tylko się znajduje. I ta rzeka, bracia i siostry, rozwesela miasto Boże. I to jest ten element pocieszający. Góry się niszczą, psuje się ten system rzeczy, ale lud Boży jest rozweselany prawdą Bożą. Bóg jest w nim, w tym mieście, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Obietnica, że mimo tego, że królestwa tego świata się walą, to Bóg wspomaga miasto Boże, czyli dzisiejszy lud Boży. I potem wraca do tych sytuacji zawirowania. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. No więc wy możecie robić rewolucje różne, przewroty, ale gdy ja zaingeruję, następuje koniec. To tak jak ten Eliasz, co na górze doświadczał tych dziwnych zjawisk. Jedno, drugie, trzecie, a potem głos, jak mówi Biblia Gdańska, cichy, wolny, spokojny. A więc po tej całej wielkiej burzy nastąpić ma no wspaniały pokój, który jest jakby źródłem naszych wyczekiwań, czy celem naszych wyczekiwań. Ósmy wiersz. Pan zastępów jest z nami. No tak, z tymi, którzy są tym miastem. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Wiersz 9. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojną aż po krańce ziemi. Łamie łuki i kruszy włócznie. Wozy pali ogniem. No proszę bardzo. Tego jeszcze nie było. Ale to jest to, co będzie. Pójdźcie i zobaczcie dziwne rzeczy, które Pan czyni. U Izajasza jest podobnie powiedziane, ta myśl, przekują miecze swoje na lemierz, a włócznie swoje na sierp. No to tak, nikt nie będzie sierpem, ale wtedy tak, przecież traktory nie mogło być podane w Biblii, nie? Że zrobią z traktory. Tylko takie narzędzia, które tamci ludzie mogli rozpoznać, że tu chodzi o jakąś pokojową działalność. Przestańcie i poznajcie, że ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Co jest uderzające w tym psalmie, że na początku tak jakby psalmista dokładnie wiedział, co ma powiedzieć. Pierw mówi, że Bóg jest ucieczką naszą i On jest naszym jakby warownym miejscem, a potem mówi, nawet w sytuacji, gdyby to i tamto i opisuje dzisiejsze czasy. No więc jakby na talerzu nam podał metodę. Odwołujmy się do Boga, do Jego protekcji. Tak jak jest powiedziane, ludu, idź do komory, może uchronisz się w dzień pomsty. Może tak, może nie. Tak jak ci trzej młodzieńcy w piecu. Wyrwie czy nie wyrwie, to jest sprawa Boga. Ale my, jaka tutaj padła deklaracja? Ale my, królu, nie będziemy się kłaniać Twojemu posągowi. Ale czy nas wyrwie, czy nie wyrwie, to nie wiemy. Natomiast to zaufanie do ostatecznego pozytywnego rozwiązania, bo przecież my nie wiemy, jakie uciski przejdziemy, zgoda? Ale powinniśmy nawet w tych uciskach takich krytycznych jakoś zawsze czuć, że Pan Bóg wie o tym, że On w tych uciskach z nami przebywa. Nie sądzę, żeby On je powodował, ale na pewno na nie dozwala. Jeśli dozwala, jeśli dozwolił, no to pamięta o tobie, siostro, o tobie, bracie, że ty doświadczasz tego ucisku, więc wracaj się do Niego, a On cię będzie wyrywał. Niekoniecznie wyrwie cię tak jak tamtych z pieca, ale mentalnie cię wyrwie. Mentalnie cię wyrwie z tego. I będziesz odczuwał pokój mimo prześladowań, mimo trudności. To jest wyższa szkoła jazdy, ja wiem o tym. Mało kto osiąga, ale to jest cel. Od tego strachu przejść, bracia i siostry, do pokoju. Więc gdy ograniczymy wpływy tego świata na nasze umysły, czyli te bodźce zredukujemy do niezbędnego minimum, gdy wypełnimy nasze myśli rozważaniem o pięknych rzeczach dotyczących przyszłości Królestwa Bożego, wtedy, myślę, przekujemy strach, bracia i siostry, na pokój, przynajmniej w jakiejś części, i będzie nam o wiele łatwiej żyć w tych trudnych końcowych czasach. A wraz z pokojem, który uzyskamy, myślę, że odzyskamy pogodę ducha i spokojny sen. No, ja nie doświadczam jeszcze tego, że nie śpię spokojnie, ale kto wie. Też byłem taki kiedyś silny, że myślałem, że mnie to nie dotyczy, dopóki mnie nie wywalili z roboty. Bracia i siostry, naprawdę, powiem, mogę powiedzieć wprost, nie? Że się nie trosz się, ty się nie trosz, tak można radzić, to jest bardzo łatwe. Ale gdy przyszło to na mnie osobiście, to wtedy obserwowałem swoje reakcje i czułem, że nie jest to takie proste. I sen odchodził i te kołowanie w głowie, rozmyślanie, co będzie, jak będzie. To wszystko. Mój drugi brat kochany w Panu, brat, był w podobnej sytuacji. Dzwoni do mnie o 8 rano, wie co, ty spać nie możesz? Bo podobnie byliśmy potraktowani. Spać nie możesz? No też nie mógł widocznie, więc o 8 rano dzwonił, bo przecież o 8 rano to albo jesteś w pracy, a jak nie pracujesz, to śpisz, to nie? No więc nie jest łatwo nam w życiu, bracia chrześcijanom, ale mamy tu pewne wytyczne. Nikt nie kreuje siebie bohatera, bracia i siostry, bo ja pierwszy jestem, który jest zdania taki, że na ile jesteśmy mocni, na tyle jesteśmy mocni, na ile nas sprawdzili. Jak nas zaczną sprawdzać, to się może okaże, że ja nie będę umiał zastosować tych prostych reguł, które dzisiaj wydeklamowałem we własnym życiu, ale będę się starał, będę przynajmniej o nich pamiętał, że są. Z tych rozważań, bracia i siostry, życzę wam Bożego wzmocnienia, pozbycia się ewentualnie, jeśli macie coś takiego, tych lęków, swoich strachów. Fobii się nie pozbędziecie, jeśli macie, bo to są jakieś takie rzeczy, które raczej wynikają z naszych chorób bardziej niż realnych tych. Ale tych strachów, lęku przed strachami zewnętrznymi w pewnym sensie moglibyśmy się pozbyć. Kierując oczy na Pana Jezusa i Boga, bo On jeszcze nikogo nie zawiódł. Więc jeśli nikogo nie zawiódł, to chyba i nas nie zawiedzie pod warunkiem, że mamy czyste sumienia, bo tylko takimi Bóg się pozytywnie zajmuje. Dziękuję za te rozważania, za wspólne rozmyślanie nad tym tematem. Życzę wam duchowego wzmocnienia i Pańskiej łaski w tych trudnych czasach. Czasy nie są proste, co się stanie, nie wiemy, ale dziękujemy organizatorom za tą możliwość wspólnego ładowania naszych duchowych sił. Niech wam Bóg błogosławi. Dziękuję za uwagę.